Niech się ekipa, która lubi hit the dance floor i sobie tam tańczyła, robi swoje, a my pójdziemy sobie pograć, zamkniemy się w piwnicy.
Dzisiaj już o tym nie myślę, natomiast wtedy o tym myślałam wstając.
Szef to nie człowiek.
Mam do tego komentarz, zgadzam się.
Bo dzisiaj podziwiam cię za to, że to zrobiłem. Słuchaj, Agata, opowiem ci dzisiaj o pewnej sytuacji na jednej z naszych pierwszych integracji. Rym niezamierzony. Zresztą to jest integracja, na której już byłaś, ale wtedy nie byliśmy jeszcze wspólnikami. To była chyba pierwsza, na której byłaś właśnie. I ja wtedy, z racji tego, że to byłem w tej roli, której ty jesteś teraz, czyli to ja pracowałem z zespołem menadżerskim, no bo wtedy pracowałem ze wszystkimi, bo starałem się być bardzo uważny na różne zachowania różnych osób. I pamiętam, że po tej integracji wziąłem na rozmowę jeden na jeden jedną z naszych menadżerek. Co ważne, ta menadżerka była dość świeżo awansowana na tę rolę. Może była to kwestią kilku miesięcy, na ile mi pamięć pozwala określić. Bo zwróciłem uwagę na jedną rzecz pozornie nieistotną i już do tego, tak zostawiam pewien cliffhanger, doprowadzam. Więc biorę tę menadżerkę i mówię, słuchaj, Iksiaro, nawiązując do poprzedniego odcinka, słuchaj, Iksiaro, jak się bawiłaś na integracji? No, bawiłam się świetnie, było super. Mówię, a z kim rozmawiałaś? No, siedziałam sobie z moim teamem i tak dalej. Mówię, no jak tam twój team? No, wszyscy zadowoleni, ekstra. I potem rzuciłem to pytanie, do którego chciałem doprowadzić i mówię, słuchaj, a jak myślisz, jak czuły się inne osoby z innych zespołów, szczególnie takie, które po raz pierwszy w życiu cię nie widziały, a z którymi nawet nie zamieniłaś słowa? Cały czas siedząc ze swoimi. I pamiętam, że to pytanie dobrze siadło, na zasadzie, o kurde, nie pomyślałam o tym. Mówię, no właśnie, my teraz jesteś menadżerką i już nie jesteś koleżanką w zespole, która siedzi ze swoją mini kliką, jak to w każdej organizacji się dzieją, tylko teraz inne osoby wyjdą i powiedzą, kurde, Iksiara to mnie chyba nie lubi. Iksiara w ogóle ze mną słowa nie zamieniła. Co ciekawe, wkrótce potem dostałem właśnie takie głosy, więc okazało się, że moja intuicja była tutaj słuszna. Co prowadzi mnie do tematu dzisiejszego odcinka, z którym przychodzę, który nazwałem sobie pięknie, słuchaj, co wolno wojewodzie, to nie tobie, menadżerze.
Och, Artur, wybitne.
Dziękuję, bardzo się starałem. I jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to chodzi właśnie o ten moment, w którym, kiedy zostajesz szefem, liderem, menadżerem zespołu, to pewne zachowania, które uchodziły, kiedy byłeś na tym samym poziomie do ludzi, jak do tej pory, nagle, choć oczywiste, dobre, obiektywnie neutralne, przestają takie być w oczach wszystkich. I czy to ci się kojarzy od razu z jakimiś potencjalnymi przykładami, na które mogłabyś się powołać?
No po pierwsze, w naszym poprzednim odcinku trochę mówiliśmy o jednej sytuacji, co prawda w trochę innym kontekście, natomiast chodziło o to, że osoba też siedziała na stanowisku menedżerskim sama, nie nawiązywała w ogóle kontaktów, nie było widać tego, że nawet ze swoim własnym zespołem, bo rozumiem, że można w dużym zespole się gubić, ja też czasami mam tak, że jest 60 osób na integracji, 50-60 i mam takie, dobra, to chwila przerwy, muszę posiedzieć sama, nie? Natomiast to było przez cały ten czas, całej tej integracji, więc to jest oczywiście takie, nie wiem jak to nazwać, ale trochę odsunięcie się od tych ludzi i w ogóle nie bycie z nimi jako menadżer też jest zauważalne i też dostaliśmy od razu informację, że no to było dziwne, mega, i jakby wszyscy przyszli do tego, że to było mega dziwne. Natomiast od razu przypomina mi się taka sytuacja, również na razie zostaniemy w obrębie integracji, czyli tych rzeczy, które łączą i firmy stacjonarne i zdalne. One są zazwyczaj na żywo, więc nieważne, czy jesteś zdalną, czy stacjonarną firmą. Czyli sytuacja, w której zachowujesz się tak, jakby się nic nie zmieniło. Czyli pijesz wódę, bardzo powiem brutalnie, natomiast pijesz wódę do tego, że aż leżysz. No, jakby to jest średnie zachowanie menadżera. I to jest oczywiste zachowanie, że nawet czasami też się tak o specjalistach, nie, że jak ktoś tak się aż mocno nawali, no to jest średnie. Ale drugi wątek to jest coś, czego co nawet my zrobiliśmy w sumie i nigdy nie sądziłam, że zostanie w jakikolwiek sposób zauważone jako negatywne. Czyli mieliśmy integrację, i postanowiliśmy sobie chyba wtedy 3 osoby, takim top managementem, nazwijmy to w cudzysłowie, o czymś porozmawiać podczas tego, kiedy inni robili jakieś tam zadanie. W sensie to były chyba jakieś nagrywki, już nie pamiętam, co to było.
A tak, pamiętam.
Tak, i dla nas to było oczywiste, że niekoniecznie musimy w tych nagrywkach wziąć udział, bo są tam jakieś wątki też niekoniecznie związane z nami, bardziej ludzkie, na Instagrama i tak dalej. A my mieliśmy do omówienia jakiś tam temat, dzisiaj go już nie pamiętam. I usiedliśmy sobie dosłownie na godzinę we trójkę. Wróciliśmy potem normalnie, rozmawialiśmy sobie dalej z każdym, zachowywaliśmy się tak, jak powinniśmy się zachowywać. Po czym tygodnie później w firmie było takie, no, my to buce jesteśmy. No, my to sobie siedzieliśmy sami i rozmawialiśmy zamiast się integrować. Nieważne, że byliśmy tam 3 dni i przez 3 dni poza tą godziną byliśmy z tymi ludźmi do granic naszych introwertycznych serc. Okej, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć.
Tak, bo to ważne, nie wszyscy, nie jest tak, że wszyscy brali udział w nagrywkach, a myśmy sobie poszli. Tylko, że na nagrywkach brało udział, załóżmy, 70% ekipy. Dla pozostałych był to okres czasu wolnego, powiedzmy. Więc jak ktoś poszedł do pokoju w tym czasie, ale specjalista, to luz. Ale jak my poszliśmy, bo to można było się model partycypacyjny zgłosić bądź nie, no to już nie luz.
Znowu, pewnie gdybym była specjalistką i gdybyśmy sobie usiedli i powiedzieli, że nie chcemy tego nagrywać, nie czujemy się dobrze, po prostu nie chcemy wziąć w tym udziału, bo można było tak zrobić, to byłoby luz, nie? Każdy by się śmiał, podchodził jeszcze nawet, jak tam gdzieś by nas mijał, bo to było dosyć aktywne. Natomiast my jako menedżerowie w oczach ludzi zachowaliśmy się bardzo źle, co dzisiaj widzę jako nawet słuszne. To się, tak, no, to nie było miłe na pewno, nie? I znowu wydawało się dla nas oczywiste, a jednak było odebrane bardzo źle. Więc to jeden z przykładów integracji. Zaraz sobie na pewno przypomnę drugi, bo mam go z tyłu głowy, więc oddaję ci głos.
Ja mam drugi integracyjny, nawet trzeci bym powiedział. I będziesz go pamiętać. Będziesz go pamiętać, przypomnij ci się, jak o nim powiem. Otóż, na jednej z pierwszych integracji właśnie, ale już w twojej erze, wracając z myślą do innych odcinków, w twojej erze w firmie, było coś takiego, że mieliśmy taki plan w kilka osób w zespole, że zrobimy sobie na integracji sesję RPG.
Och, pamiętam, do dzisiaj to źle wspominam.
No właśnie, totalnie niesłusznie będę się bronił, natomiast było właśnie tak, że ekipa u nas, myśmy sobie, bo to były okresy około pandemiczne bodajże, albo tuż przed, grali po prostu online w sesji RPG. Jeden z naszych pracowników był po prostu mistrzem gry i stwierdziliśmy, hej, dlaczego nie mamy sobie zrobić sesji dla siebie? I graliśmy sobie na jakimś tam Discordzie bodajże po prostu po godzinach pracy wspólnie. No i było tak, że zróbmy to również na żywo, zróbmy to po prostu na integracji. I skoro była na to przestrzeń i tam godzina, nie wiem, 20-21, to niech się ekipa, która lubi hit the dance floor i sobie tam tańczyła, robi swoje, a my pójdziemy sobie pograć, zamkniemy się w piwnicy. Mnie się to wtedy wydawało totalnie niewinne. W sensie każdy robi co chce. Część zespołu wybrała sesję RPG, siedzi z nami w piwnicy, nawet mieliśmy sobie oglądających, a część robi sobie tam inne rzeczy, na przykład zajmuje się alkoholizacją, co kto lubi. My wybraliśmy sesję RPG, więc mi się wydawało to, że to jest dobrym pomysłem. Ale po integracji przyszłaś do mnie, żeby powiedzieć, że Artur, to nie był taki dobry pomysł, jak ci się wydaje.
Tak było, faktycznie. I wtedy pamiętam, że były takie argumenty, że po pierwsze, wy się umawialiście na jakiejś grupie, kanale, nie wiem, nie pamiętam, że nie wszyscy to widzieli. W sensie jakby to można było zobaczyć, ale trzeba było wiedzieć, gdzie szukać, o tak powiem. Więc nawet nie wszyscy wiedzieli, że będzie takie coś. Dowiedzieli się o tym w momencie, w którym siedzieliśmy sobie, gadaliśmy i nagle wy zniknęliście, jakby ta grupa, i to była nawet większa grupa, nie? I właśnie pamiętam, że czuli się mega, w sensie, no bo ty byłeś wtedy prezesem, jakby jesteś do dzisiaj, ale tych menadżerów było też wtedy garstka, nie? Więc tak naprawdę to ty byłeś tym, z którym każdy chciał spędzić czas, jakby trochę pogadać i w ogóle, więc jakby zabrałeś faworyzowaną przez siebie grupę na grę RPG, gdzie w ogóle gdzie w ogóle ty tak nie myślałeś i zakładam, że część ludzi też tak nie pomyślała, ani w tej grupie, ani nawet część tych poza tą grupą, natomiast no była jakaś
to jest pięknie się wiąże z tematem odcinka, bo gdyby Michał, a to był Michał, pozdrawiamy Michała, jeżeli tego przypadkiem by słuchał, po prostu zabrał ekipę, zmontował, poszliby sobie pograć, to nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi. Ale ponieważ ja byłem gdzieś tam w epicentrum organizacji tego, to wszyscy na to zwrócili uwagę. Czyli są równi i równiejsi i tych równiejszych Artur sobie zabrał do piwnicy na sesję RPG, żeby
tak
nie
było. Tak jest.
I tu dochodzimy do wątku faworyzacji, bo może właśnie z tym chciałabyś coś stwierdzić, że zachowania, które pozornie nie są faworyzacją, są przez ludzi za faworyzację odbierane. Tutaj właśnie jak są iksiarą naszą podcastową na początku, czyli sam fakt, że z kimś więcej rozmawiasz, nagle staje być zauważalne.
To prawda. Jest to też dosyć częste, że menadżerowie sobie nie zdają sprawy, że jeśli z kimś im się dobrze pracuje, to przez innych, być może z jakimiś swoimi problemami, są uznawani za to, w sensie ta sytuacja jest uznawana za faworyzowanie. Bo na przykład teraz jest sytuacja, w której mam menadżerkę, która wykonuje mi wszystkie zadania, która jest mega skuteczna, która wykonuje czasami pracę za innych, za co dostaje bęcki. Natomiast jest bardzo aktywna, dopytuje, kiedy nie zrozumie jakiegoś zadania, które zostało przeze mnie zdelegowane, no to dopytuje, no dużo ze mną rozmawia, ale o zadaniach, jakby o firmie, nic więcej. Natomiast jeśli tak dużo rozmawiasz i czasami na przykład wiem, że dużo rzeczy zrobiła i zapytam, no i jak się czujesz? I odpowie ci, a no średnio, bo mój pies jest chory. I jakby mimowolnie przy okazji rozmawiania o zadaniach po prostu wiesz, że jej pies lub jego pies jest chory. Za chwilę mamy jakieś inne spotkanie i tak dalej. I te, wiesz, w sytuacji się nawarstwiają, że 99% czasu spędzamy nad rozmowami, nad zadaniami, projektami, rozwojem firmy, rozwojem osobistym tego menadżera i tak dalej. No ale w międzyczasie pojawiają się jakieś wątki z racji skali rozmów. 1% rzeczy prywatnych to bardzo dużo, nie? No bo rozmawiasz dużo, a z niektórymi rozmawiasz bardzo mało, więc ten 1% to jest, no masz trójkę dzieci i to tyle, co wiesz o ludziach, nie? I teraz przez przypadek wykorzystując to w jakiejkolwiek randomowej rozmowie lub przy, na przykład u naszej sytuacji przy tworzeniu życzeń dla ludzi, kiedy mają urodziny i dodasz jakąś swoją ciekawostkę o tym człowieku, bo po prostu to wiesz z racji ilości rozmów, uznaje się, że ją się bardziej lubi na przykład, albo faworyzuje, albo no po prostu, nie wiem, masz lepszy kontakt, to jest twój ulubieniec, ulubienica i tak dalej, gdzie totalnie ty nawet nie jesteś w stanie tego sobie uświadomić przed tym, dopóki ktoś ci nie powie, no tak, tak, bo ty ją bardziej lubisz lub jego.
No bo to jest tak, że każdy z nas ma osoby, z którymi coś bardziej klika i mniej klika, oczywiście, z którymi lepiej ci się rozmawia lub nie. I kiedy stajesz się menadżerem, no nie zmieniasz się w cyberrobota do rozdzielania zadań, który nagle każdemu daje
tak nie było.
Te same 23,3% swojej uwagi. Więc z kimś ci się rozmawia swobodniej, z kimś mniej swobodnie. Oczywiście jako menadżer, menadżerka powinieneś umieć się wznieść ponad te swoje własne.
Tak, ale wiesz, to też czasami zależy, przepraszam, że ci przerwę, natomiast to też czasami zależy od tego, że są ludzie, którzy lubią dużo mówić, a są ludzie, którzy też załatwiają sprawę konkretami. I to nie jest złe, tylko po prostu przy tych osobach, które dużo mówią i lubią to i robią to świadomie i dobrze, no to jest niemożliwe nie dowiedzieć się czegoś przy okazji. Bo po prostu wykorzystując nawet anegdoty z życia, opowiadają o pracy, o, nawet.
To wiesz co, to może mam przykład taki trochę deskalujący, to robiący z tego nawet bardziej konkretną rzecz. No bo to poświęcanie uwagi brzmi bardzo ogólnie, nie? Choć ja się oczywiście zgadzam, że jest to punkt mocny. Ale podam na przykładzie żartów. My na przykład mamy coś takiego raz w tygodniu, co się nazywa u nas od nazwy firmy kreatywnie DigiCall, hehe, no bo call w firmie DigiTalk, więc DigiCall. I see what you did there.
Jest to szczyt kreatywności,
prawda? No to wiesz, no agencja, no, kreatywność jest wpisana w DNA firmy. DigiDNA, chciałem powiedzieć. Natomiast no mamy raz na tydzień tego calla takiego. Tak, na korporacjach się to ładnie mówi all hands, czyli wszyscy tego dnia są, dziewiąta, spotykamy się. No i zanim dojdziemy do merytorycznej części w rozumieniu jakiejś agendy, prezentacji, ogłoszenia duszpasterskiej i tak dalej, to jest segment luźny. Pijemy kawę, wszyscy się zbierają i jest gadka szmatka. Na kamerkach wówczas siedzi między 50 a 60 osób. To jest dużo, więc nie wszyscy są aktywni. Uaktywnia się jakaś część ludzi. No, a ja zazwyczaj staram się, nie wiem czy wiesz, jest to świadomy wybór, gdzieś tam postawić się w epicentrum tych wydarzeń, odnieść, pogadać.
Czyli ty świadomie to robisz, osobę. To nie, że tak wychodzi.
Myślę, te wszystkie straszliwe żarty nie są przypadkiem. To, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to nie jest przypadek. Ale wiesz, zauważyłem po jakimś czasie, że jeżeli, czy inaczej, kiedyś miałem sytuację, w której pracował u nas, to mogę powiedzieć spokojnie, Olaf. I Olaf ma poczucie humoru takie jak ja. Niskich lotów. To co może brzmi dziwnie, jak na gościach, który zazwyczaj chodzi w garniturach, ale ja mam dwa rodzaje żartów, tak suche, że zęby bolą i tak złe, że połowa ludzi wychodzi, bo się obraża, że je powiedziałem. Więc my potrafiliśmy, jest takie piękne angielskie słówko banter, nie? Takie dogryzanie sobie, ale z dobrymi intencjami po obu stronach. Ja z Olafem, od kiedy on u nas pracował, kiedy nas była garstka, mieliśmy zawsze taką relację, że trochę sobie tam rozmawialiśmy. Jak zespół był mniejszy, to jeszcze to uchodziło, bo wszyscy pracowali non stop razem, więc chyba tego czasu poświęconego na relacje ze wszystkimi było więcej, ale w momencie, gdy po pierwsze dochodziły osoby, które tego historycznego tła nie znały, po drugie było nas więcej, więc nagle stało się widoczne, że ja wchodzę na kola i z kilkoma osobami, do kilku osób odzywam się częściej i z tym Olafem sobie żartuję. Olaf ze mnie, ja z niego. I co się potem dowiedziałem na tak zwanym back channelu, czyli plotka plotką goni, że Jezu, jak ten Artur mógł temu Olafowi tak powiedzieć? Przy czym Olaf nic do tego nie miał, on się nawet cieszył, bo taki mieliśmy styl komunikacji, natomiast gdzieś z boku to no niedopuszczalne. Gdybyśmy mieli anonimową skrzynkę skarg, to pewnie wówczas, bo dzisiaj mamy, to pewnie wówczas by leciały tam mail za mailem na moją osobę i mnie się wydawało, że to jest normalne, ba, znów, wydawało mi się, że hej, pokazuje się jako ten, wiesz, cool prezes,
który ma takie żarciki, luźny, nie ma kija w dupie.
Szanowni Państwo, tak. Cieszę się, że się zebraliśmy w kolejnym roboczym tygodniu, tylko rzucę sobie głupim żartem z jednym z pracowników i ludzie zobaczą, że tu jest luźna guma i fajna atmosfera. A tymczasem było, że no uwziął się na chłopa. Nawet z czymś takim się zetknąłem. On się na niego po prostu uwziął. Więc zachowanie, które byłoby normalne, gdyby na tym samym kolu pogadali między sobą koledzy. I wtedy myślę, że bardziej byłoby to na zasadzie, ale fajna atmosfera, żartują sobie przy wszystkich i przy prezesie, przy innych menadżerach z takich rzeczy, to ponieważ no ja byłem tym epicentrum tej erupcji, to od razu było złym zachowaniem. No. A przynajmniej przez część osób tak zinterpretowana. No więc moja wina.
No bo wiesz, to jest, zakładam, że myślenie, które jest po tej drugiej stronie, jest takie, że no prezesowi nie wypada, on powinien się zachowywać od linijki, nie? I część ludzi doceni to, co mówisz, czyli właśnie tą luźną gumę, tak to nazwijmy, a dla części nie będzie to komfortowe, no bo zakładaliby, że jednak ty zachowasz się dobrze. Natomiast tak jest, że nie tylko ty, bo domyślam się, że jeżeli jest jakiś głupi żart po stronie menadżerów, to też jest odbierany dwa razy bardziej, dwa razy gorzej niż tak naprawdę jakieś zwykłe hasło, które ktoś rzuci, wiesz, jako specjalista, nie? Mamy nawet sytuacje, w których po prostu zwykłe zdanie, które jest luźne, czasami powoduje, że no jak ktoś mógł tak powiedzieć, ale gdyby powiedział to specjalista, to by było takie, okej, no, dobra.
A to wiesz, co to mi się skojarzyło od razu, żeby znów był wątek poboczny, czy para poboczny, no bo zobacz. I różni ludzie mają różne style zachowania. Ty i ja jesteśmy raczej osobami, które mają w taki styl mówienia wbudowane pewne gravitas. Raczej powoli, stanowczo, niższym niż wyższym głosem, oszczędna gestykulacja, poza momentami, w którym świadomie robisz inaczej. Ale są i no, po stronie naszych specjalistów i nie tylko naszych, mówiąc generalnie o ludziach. Jest tak, że są osoby właśnie z taką wyciszoną energią, a są takie bardziej ekstrawertyczne, coś tam sobie poskaczą. Teraz tego nie widać, ale ja naprawdę to pokazuję, jak sobie nagrywamy. Nie? I myślę, że istnieje na przykład pewna formatka menadżera, do której ludzie przykładają, jaki menadżer powinien być. I jest to raczej to pierwsze zachowanie, bo czasami sam nawet się na tym łapię, kiedy widzę u innych osób zachowania pewne, że kiedy menadżer jest no, taki jak ja, czyli właściwy, nie? Taki spokojny, wyważony, to od razu jest taki pewnie kompetentny, ale jak menadżer ma taki, wiesz, właśnie żartem rzuci, jakiś taki zanadto uśmiechnięty, to jest taka typowa polska reakcja, co się tak kurwa uśmiecha, nie? Powinien być niezadowolony z życia, nie? A co tak skacze, co ma za dobry humor? I u specjalisty by mnie to, mówiąc po staropolsku, nie striggerowało. Natomiast u menadżera od razu, nawet u mnie to budzi takie, czy on tak powinien. I właśnie wiele osób w zespołach też tak ma. Więc nagle musisz się przypiąć do pewnej formy, bo tego się oczekuje od takiej właśnie osoby menadżerującej.
Tak. To teraz powiem ci coś jeszcze bardzo drobnego. Tak drobnego, że nie jesteś w stanie tego zauważyć, dopóki ci teraz tego nie powiem. Uwaga. Czyli jest coś, jakaś sytuacja, która jest opisana na wspólnym kanale, mówiona na spotkaniu, nieważne, w zależności od firmy, gdzie to jest. I wszyscy na to reagują super, ekstra, zarąbiście i menadżer napisze, ale super, serduszka, uśmieszki, całuski. To się oczywiście nie tak, czy tam jakby tak zareaguje właśnie w sposób, o którym powiedziałeś, trochę taki bardzo pozytywny, bardzo taki...
Faza jakaś.
Tak. I teraz jest, o, no nie, no to nie mam już autorytetu. Bo menadżer powinien odpisać wspaniale, gratulacje, koniec. Wiesz, czy odpowiedzieć, zachować się właśnie tak, jak ty powiedziałeś, z takim, jak to nazwać? Gravitas może nie, ale właśnie z takim dystansem, ale nadal miłym i tak dalej. Więc my to widzimy bardzo często, że jeżeli menadżerowie za bardzo zaczynają być subcio, ekstra ogień, to spada im taki autorytet, nie?
Wiesz, to jest trochę jak są te na TikTokach filmiki teraz modne, że masz old money, który na polski chyba się tłumaczy jako ciche pieniądze, bardziej niż stare pieniądze. I tam, wiesz, ten taki właśnie ekstrawertyczny, nowobogacki styl, to trochę jest tak w zarządzaniu, że masz ten cichy profesjonalizm.
Trochę tak.
I to jest ten stara szkoła prawdziwych liderów kontra taki ty na to mówisz cheerleading, cheerleaderski sposób zarządzania, do którego zaraz chciałbym przejść. Taki ekstra ekipa, słuchajcie, jedziemy, KPI, cele, ROASy, rozwój, sukcesy, masa, piękno, przyrosty. Nie? I w tym kierunku to idzie, więc może to podprowadziłem w tym momencie wątek, który wiem, że chciałeś poruszyć, czyli coś, co wydawałoby się, nawet rymując się z naszym poprzednim odcinkiem, właściwą postawą menedżerską, typu chcę kibicować własnym ludziom i dać temu wyraz, a niekoniecznie będzie postrzegane dobrze, bo kibicować to sobie może kolega koledze.
No to zdecydowanie. Ten cheerleading na początku wydaje się bardzo sensowny, no bo dobra, wszyscy jesteśmy zawsze na nie, mamy 1000 obiekcji, a ten menadżer tego typu, damy radę, jedziemy do przodu. Natomiast to zazwyczaj kończy się, mój team jest najlepszy, wy jesteście najlepsi, ego rozbuchane wszystkich, całego zespołu. Mieliśmy sytuację, kiedy mamy 6 różnych teamów, a jeden oficjalnie nazwał się najlepszy team Digitalk. No to nie jest dobre.
Oficjalnie oczywiście, ale tak sobie komunikowali wewnętrznie.
No, tak, tak. Tak sobie to komunikowali, że my jesteśmy najlepsi, zachęcani przez tego lidera, który oczywiście chciał dobrze, bo chciał, żeby oni chcieli realizować, żeby mieli ten entuzjazm, którego bardzo często w pracy brakuje, no bo jak można mieć ciągle entuzjazm? Nawet my nie mamy go, więc jak mogą mieć ludzie? I tak dalej, więc zdecydowanie ten sposób taki, nie chcę powiedzieć infantylny, bo on nie jest infantylny, ale właśnie takiej cheerleaderki z liceum, z high school, nie? Jest mega odbierający jednak autorytet w takiej długiej perspektywie, bo on raz czy drugi, wiadomo, ważne, warto do jakiejś sytuacji czasami dobrać to takie wspieranie, motywowanie, takie cheerleaderowanie, natomiast robienie tego na co dzień i cały czas...
Ja bym to jednak rozbił na dwa zachowania, nie? Że pierwszy ten wymiar to jest to, co mówisz, czyli takie coś, co brzmi sztucznie w dłuższej perspektywie, bo nikt nie ma na sobie, to jest hype trochę, nie? Nikt nie ma w sobie hype'u przez x czasu, więc o ile za pierwszym razem, bo ja tylko głęboko wierzę w to, co ci wiesz, często mówię i jest podstawą takich naszych prywatnych dyskusji, że prawdziwa osoba, za którą podążają tłumy, to jest ta, która ma w sobie głębokie conviction, przekonanie w to, co mówi. I zakładam, że intencją tych ludzi, którzy chcą być takim menadżerem, kibicem, jest właśnie to. Ja chcę im dać wyraz, wbrew wszystkiemu i wszystkim, że w nich wierzę, że są dobrzy, to jest mowa motywacyjna, wygramy, słuchajcie. I to można zrobić oczywiście na granicy autoparodii, ale to już kwestia, wiesz, delivery, jak ktoś to po prostu poda. Natomiast, no i znów po angielsku, in general to nie jest do końca dobre, nie? Także ile można dawać wyraz własnemu hype'owi na własny zespół? I to jest ten pierwszy wymiar, ten bardziej, bym powiedział, banalny, ale jest pewna subtelność, która jest rewersem tego medalu, czyli takie faktyczne wzbudzanie w ludziach poczucia własnej wyjątkowości. Czyli jeżeli ja bym to do ciebie, i to jest rzecz być może bardziej zniuansowaną, że wiesz, jeżeli będziesz chodzić do człowieka i go wiecznie chwalić, to jeżeli byś chwaliła koleżankę, kolegę, to jesteś super ziomkiem, ej, cieszę się, w tej robocie to nikt mnie nie docenia, prezes jest głupi, swojego wspólniczka jeszcze gorsza, a na ciebie zawsze mogę liczyć, że podzielisz się ze mną dobrym słowem. Nie? A teraz, jak jesteś menadżerem i będziesz, chcąc właśnie być tym menadżerem, który nie zapomina o pozytywnej informacji zwrotnej, wiecznie przychodził do jednego człowieka dawać mu pozytywne informacje, to możesz sobie zepsuć człowieka. Czy masz do tego jakiś komentarz czy dykteryjkę?
Mam do tego komentarz, zgadzam się.
Ja sobie zrobię w ogóle taki montaż z wielu naszych odcinków, gdzie mówię, zgadzam się z tobą, Artur, świetnie ujęte, i bym sobie puszczał przed snem.
Będziesz sobie właśnie uprawiał auto-cheerleadering moją osobą.
Tak, dokładnie, w sensie i potem sobie wrzucę w AI, wygeneruję, bo kojarzysz jak ten w tym starym filmie, czego słuchasz? Oklaski dla pana Pelego, nie? Ja sobie zamiast oklasków dla pana Pelego będę sobie puszczał montaż tego, jak mówisz, Artur, masz rację, świetnie ujęte, celne przemyślenie.
Tak, natomiast to jest chyba to, można to odnieść do tego, co mówiłam trochę na początku w kontekście rozmawiasz z kimś często, więc dużo o nim wiesz, do tego, że dajesz komuś pozytywny feedback cały czas, w sensie pozytywny feedback, nawet nie feedback, po prostu takie pozytywne impulsy, bo chcesz go zmotywować i to powoduje, że ta osoba uważa cały czas siebie za najlepszą, taką najbardziej zmotywowaną, a wiesz, od bycia bardzo zmotywowanym do bycia takim aż zadufanym w sobie, że wszystko zrobię, wszystko mi idzie ekstra, jesteśmy świetni, jestem świetna, świetny, bo ciągle dostaję informacje, że dam radę i tylko ja mogę dać tą radę. Dochodzimy do tego momentu, że tylko ja jestem w stanie spełnić wszystkie oczekiwania. No to masz człowieka ciężkiego do zarządzania w perspektywie czasu.
To uwaga, zmieniając pole gry, rzecz, która ci się spodoba, czyli coś, co brzmi jak normalna, a jest nienormalne, kiedy jest to w ustach menadżera, zadawanie
pytań. Ach, to jest moje ulubione.
No tak, twoje ulubione, to scena jest
twoja. To jest moje ulubione, ponieważ 90% pytań, które się zadaje, jest traktowane zawsze jako atak. I to jest paradoksalnie, nie chcę powiedzieć, że słuszne, natomiast zrozumiałe dla mnie, no bo pomimo tego my prowadzimy firmę jako menedżerowie w sposób, zawsze o mnie było takie zdanie, że jestem surowa, ale sprawiedliwa. W takim sensie, że wymagam, ale też bardzo dużo pomagam, bardzo dużo wspieram, kiedy jest ta pomoc potrzebna, no i jakby rozwiązuje, w sensie bardzo obiektywnie rozwiązuje pewne sytuacje. W sensie to była ta sprawiedliwość w takim sensie. I teraz my tak trochę zarządzamy, tak? Czyli nie ma powodu się nas bać, w takim, już teraz będę to mówić tak dosyć wprost, bo
to brzmi jak, wiesz, niewinni nie mają
tak, ale wiesz, chodzi o to, że my sami rozmawialiśmy nawet o tym w tym poprzednim naszym odcinku, czyli dajemy szansę ludziom popełnić błąd, żeby się nauczyli i nie mają z tego konsekwencji. Oczywiście to nie jest super, popełniłeś błąd, świetnie, kosztowało nas 75 koła, to nic, nie martw się. Nie. Natomiast jednak za pierwszym razem i tak nie ponosisz konsekwencji, chyba że to jest twój drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, nie? I teraz zadaję pytanie proste, które brzmi, co tam z tym projektem? I dostaję esej, który jest obroną tak naprawdę wszystkiego, co mogłabym sobie w międzyczasie wymyślić, o co chcę zapytać. I jednocześnie mimo wszystko takim trochę, wiesz, odniesieniem do okej, to ciekawe, dlaczego pyta, czyli muszę napisać to. A na pewno już widziała jakiś niuans, który się pojawił gdzieś tam, a może już do niej dzwonił właściciel tej firmy, a może coś tam, gdzie moje pytanie brzmi, co z tym projektem, bo po prostu o nim długo nic nie słyszałam. Albo ostatnia sytuacja z wczoraj, czyli mamy menedżerskie PDCA, jest ono uzupełnione w piątek, nie jest uzupełnione. No i zadaję pytanie na kanale menedżerskim, czemu jest nieuzupełnione i jest to moje pytanie z ciekawości, no bo może coś się wydarzyło w zeszłym tygodniu, czego nie zauważyłam. Co spowodowało, że jakby no nie zostało to wypełnione. Wszyscy mi odpisują i już tym razem, bo z menadżerami to jednak jest troszkę inaczej, no i oni odpisują w sposób taki, no mam to uzupełnione tam, ale nie uzupełniłem tu i już to nadrabiam, do 14 nadrobię i moja odpowiedź brzmi okej. I kiedyś, dzisiaj już mnie znają, ale kiedyś to było takie, no jak okej. W sensie to było w ogóle mega dziwne, że ja po prostu chciałam to wiedzieć. Więc znając życie, już było w głowie wielu ludzi mnóstwo innych historii, a przecież na pewno masz anegdotę o tym, jak ty zadajesz pytanie, bo to już jest w ogóle, pan prezes przyszedł i zadał pytanie, to jest i to jest nieważne, jak zareagujesz na 30 poprzednich pytań takich samych, czyli że 30 razy w poprzednich 30 razy miałeś tylko, twoją intencją było pytanie i odpowiedź, które, w sensie informacje, które chcesz uzyskać tym pytaniem, za 31 razem i tak jest ta sama reakcja.
W ogóle zabawne jest to właśnie, że tu się nie da wygrać i już ci tłumaczę dlaczego. No bo tak, kiedyś po prostu pytałem, to posłuchajcie, a co z tym? No i oczywiście odpowiedzią było pospolite ruszenie, Artur sprawdza, o Jezus Maria, a może coś...
Tak, w ogóle wykonywanie nagle zadań, ruchów
tak,
jakichś.
To co, no? Mówi, to co mówiłaś przed chwilą, czyli pyta, więc jest na pewno 5 pięter stopniów skomplikowania ukrytych w tym pytaniu. Tymczasem ja się po prostu pytam. Jak odpisałbym, że okej, to takie, ale jak okej? Czy coś jest nie tak? W sensie to dziwne, nie? On zaraz przyjdzie z drugim pytaniem. Albo teraz mamy przerąbane, bo czemu nie dał uśmieszka na końcu zdania? Nie? Taka kropka nienawiści.
O, tak.
A, wracając jeszcze dalej. Więc ja próbowałem to zaadresować. Zaadresować to w sposób, który jest komunikacyjnie bodajże błędny, ale to możesz rozsądzić, czyli tłumaczyć własne intencje. Więc ja przychodziłem z taką dłuższą elaboracją. Typu, słuchajcie, moi drodzy, akurat siedziałem sobie na sali i wtedy przypomniało mi się, że takie, wiesz, tłumaczenie niczym w poście na Instagramie, z czego historia. Wynika to pytanie. No. I dlatego na podstawie tej historii, cofając się 3 pokolenia wstecz, doprowadziłem to do momentu, w którym czytacie to pytanie i chciałbym się dowiedzieć, że... Czyli wiesz, 5 minut wstępu do prostego pytania. Tylko, że wówczas mi się wydawało, że okej, dobra, wytłumaczyłem kontekst, wiesz, porządne zachowanie komunikacyjne, no i się teraz pyta. To też nie działa. Wtedy jest takie, że... A czemu on się tak tłumaczy? To brzmi podejrzanie. Pewnie tak naprawdę chce nas zmylić. Nie?
Masz ukryty cel w tym, co mówisz.
Tak, więc czy zadasz samo pytanie i nic nie powiesz? Czy wytłumaczysz, czemu pytasz i się spytasz. Na koniec dnia i tak wszyscy się dopatrują ukrytej intencji w twoim pytaniu. Bo sam fakt, że chcesz się dowiedzieć, może być postrzegany jako dziwny.
Tak, a pamiętasz, my się jakiś czas temu, dłuższy, typu rok, dwa lata temu, zastanawialiśmy, czy jednak to jest w nas jakiś problem, czy my coś źle robimy. Wielokrotnie się zastanawialiśmy, czy może nasza forma komunikacji jest w jakiś sposób tak zadawane są te pytania, że one są jakieś, nie wiem, pasywno-agresywne na przykład. I pamiętasz, mieliśmy wtedy takich kilka rozmów i potem mieliśmy serię eventów biznesowych i rozmawialiśmy sobie z różnymi ludźmi na różnych obszarach i po prostu każdy mówił, że tak ma. W sensie, że to niekoniecznie jest zawsze złe zarządzanie, bo wiesz, jak sobie posłuchasz tego z boku i pomyślisz, że teraz ktoś nas słucha, nie? I oni zadają pytania, a ludzie mają popłoch, no to brzmi to jak...
Jak zamordyzm.
No, dokładnie, my jesteśmy chujowi po prostu i dlatego tak jest. Natomiast nieważne od osoby, zobacz, mamy różne relacje w firmie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie wiem czy w tym, czy w poprzednim odcinku, odnośnie tego, że spotykając człowieka na którymś etapie rozwoju, czy w ogóle człowieka, są różne sposoby komunikacji, różne sposoby zarządzania nim i tak dalej. I spotykaliśmy tych ludzi, no mnóstwo. I za każdym razem było to samo. I nieważne, czy ja z tą osobą miałam więcej kontaktu, mniej, czy znała mnie tylko z dobrej strony, czy kiedyś dostała ode mnie feedback negatywny, za każdym razem moje pytanie było popłochem, nie? Po drugiej stronie.
To w ogóle jest takie pytanie kończące, do którego chciałem doprowadzić, ale zanim o tym, to jeszcze jedna historia, bo ona może być kluczowa. Okay. W sensie jeszcze jeden przykład i niech to będzie być może ostatni, jeżeli tobie się jakiś inny jeszcze nie narodzi. Mianowicie wątpliwość równa się atak. Czyli jeżeli masz spotkanie w zespole i omawiacie w ramach burzy mózgów, czy jakiś pomysł jest dobry czy zły, no i pojawiają się argumenty za, przeciw, obojętne, to jest po prostu dyskusja. Ale kiedy właśnie, co wolno wojewodzie, to nie tobie menadżerze, ktoś ci prezentuje jakiś swój pomysł, albo właśnie nawet odbijacie myśli, bo to jest wczesny etap konceptualny i ty wyrazisz jakąś wątpliwość do osoby, która przychodzi z tym pomysłem, to nie jest traktowane jako valid point, jako głos w dyskusji. Sam fakt do pytania o szczegóły albo stwierdzenia, a może należałoby inaczej, jest traktowany jako głos kontrariański, to ci się nie podoba, na pewno chcesz to wywalić. Jest taka historyjka, którą czytałem ostatnio o Bezosie, że Bezos właśnie mówi, że on ma prostą zasadę, że na spotkaniach zawsze odzywa się ostatni, ponieważ on wie, że jeżeli się odezwie w połowie, to wszyscy następni będą chcieli podpiąć się albo w jakiś sposób politycznie odnieść do pomysłu prezesa, bo to już jest wtedy, jestem z prezesem, przeciw prezesowi, prezes wyraził swoją opinię, więc teraz mimo, że on ma swoje, wiesz, naprawdę top management, nie? Globalnie po prostu zakładam, jeżeli chodzi o skill tych ludzi, no to znów aura bycia samym prezesem, jeszcze panem Jeffem Bezosem sprawia, że od razu jest, jego głos ustawia całą dyskusję. I gość się nauczył, że żeby to robić, podbijając to, co powiedziałaś, musi się odzywać ostatni. No, nie zawsze się tak da oczywiście, to wracamy do naszej sytuacji, nie? Więc ja na przykład mam zawsze intencje typu chciałbym, żeby ktoś mnie przekonał, w sensie lubię z kimś przejść intelektualną drogę. Zadaję mu pytania, żeby poznać, jak dochodził do jakichś wniosków, przy których powstawaniu mnie nie było i słyszę tylko finalny koncept. A tak to mogę się upewnić, że rozważono wszystkie za i przeciw, albo po prostu mam jakieś pytanie, które czasami mogłoby zmienić, wiesz, ten pomysł z jakiegoś powodu. Tak też się zdarza, nie? Ale od razu będzie, nie podoba mu się. Sam fakt, że ma obiekcję albo nie jest przekonany on board od razu, czyli nie jest czyś liderem, nie? Już jest.
Tak, i zobacz. I znowu, to jest, jeżeli rozmawiają tak specjaliści, mają jakiś pomysł, który mają zrobić i dyskutują sobie i się nawet kłócą, przecież to jest bardzo zdrowe, że się bardzo często nie zgadzają, mają jakieś inne doświadczenia, mają jakieś inne dowody, jakieś badania przynoszą i tak dalej. I to jest normalne. Oni się rozchodzą i jest git. Nie? W sensie, doszliśmy do jakiegoś punktu, wymyśliliśmy coś tam i spoko. Natomiast kiedy przychodzi menadżer, a już szczególnie top menadżer, nawet do menadżerów średniego, niższego szczebla, to jest w stylu właśnie to, co teraz powiedziałeś. Ty zadajesz jakieś pytanie, no dobra, słuchajcie, ale jeżeli tak to zrobimy, to tutaj mam obiekcję albo jakąś obawę i co z tym? No i jakby wiesz, pierwszy raz ci może jeszcze ktoś odpowie, no bo to też zależy od tego, jak prowadzisz firmę i jakich masz ludzi po drugiej stronie. Natomiast za drugim, trzecim, czwartym razem oni czują się właśnie, jakbyś chciał zbić cały ten pomysł, zamiast odbijać te myśli, bo przez to, że wrzucasz jakieś swoje obiekcje, my możemy znaleźć drogę do wprowadzenia tego projektu dużo lepszą, z mniejszą liczbą błędów i tak dalej. Natomiast jest to traktowane jako, nie podoba się, nie? Arturowi, Agacie, nie? To się nie podoba, nie robimy. Nie robimy w ogóle.
Jest ten cytat z książki, którą, jak wiesz, oboje bardzo lubimy, czyli...
Chyba pierwszy.
psychologia szefa, tak? No i tam pada słynne zdanie, które się często powołuje, że szef to nie człowiek. I to jest trochę skrót do tego, o czym dzisiaj cały czas mówimy, no bo szef nie jest traktowany w sensie, i to co mówiła, że człowiek z tym próbuje walczyć wszelkimi metodami, ale na koniec dnia to nie jest równomierna relacja, jeżeli po każdej konwersacji możesz komuś powiedzieć, zwalniam cię. I w zasadzie poza pewnymi prawnymi aspektami nic się przed tym nie powstrzymuje. Więc wiadomo, że człowiek cię zawsze traktuje inaczej. I z tym się trochę trzeba pogodzić, bo chciałem właśnie zakończyć tę rozmowę takim ostatnim pytaniem, w sensie, czy myślisz, że to jest normalne? Kto tu jest winien i czy w ogóle ktokolwiek? Czy winni jesteśmy mimo wszystko my i tego nie widzimy, że skoro tak jak powiedziałaś, ludzie tak reagują, to coś jest z nami, naszym zarządzaniem głęboko nie tak. Czy winni są ludzie, że o kurde, niedojrzali, nie potrafią znieść się ponad czyjąś rolę? Bo moja, jakby spoilerując, moja odpowiedź jest, nikt nie jest winny. Takie jest życie menadżera i taka jest trudność wpisana w rolę, ale może masz inny punkt widzenia na to.
Nie, według mnie jest to normalne, natomiast to nie zwalnia ani nas, ani tych ludzi z rozwoju nad własną komunikacją, bo być może zawsze da się coś poprawić i spowodować, że ktoś się będzie mniej stresował odpisując, ale też ta osoba musi jakby wypracowywać sobie pewność siebie. I teraz podam ci jeden case, w sensie jak ja przyszłam do ciebie do firmy, wtedy przyszłam do ciebie z własnej firmy, spółki.
Tak było.
Na etat. Nie jest to łatwe przejście. Jak masz już chill i robisz to, co chcesz i przychodzisz pod...
Do dzisiaj podziwiam cię za to, że to zrobiłeś.
Wiesz, no robi tak mnóstwo ludzi. Natomiast przychodzisz do 8-16. I teraz nie dość, że znaliśmy się tylko chwilę wcześniej, nie za bardzo też dobrze prywatnie. Po prostu spotykaliśmy się, bo akurat przeniosłeś się do Bydgoszczy, więc kilka razy się spotkaliśmy po prostu, bo nas spotkała wtedy Magda. I nie dość, że jakby znaliśmy się krótko, ja przyszłam do ciebie jako do szefa, to jeszcze byłeś tym Arturem Jabłońskim dla mnie, dla człowieka osadzonego w marketingu, Boże, kim jestem człowiekiem? Wiesz, to było trudne. Dla człowieka osadzonego w marketingu byłeś no jednym z tych top ludzi, więc przy okazji taki trochę idolem to bym cię nie nazywała, natomiast wiesz, ktoś taki, kogo się podziwia za to, ile robisz, za to, ile wiesz i tak dalej. I teraz od pierwszego dnia moim zadaniem, w sensie moim wewnętrznym zadaniem, było uświadomienie ci, jak wiele rzeczy robisz źle. W sensie to był mój wewnętrzny task, bo jak się weszło do firmy, to wiele tych rzeczy takich było. W sensie nie mówię, że jakby też tylko przez ciebie, tylko po prostu ta firma tak funkcjonowała. Ty miałeś też inne zadania, nie miałeś właśnie ten management się dopiero tworzył tak naprawdę i tak dalej. I ja nigdy nie miałam i do dzisiaj nie mam problemu z tym, żeby ci skontrować. Dzisiaj to już jest inna relacja, oczywiste. Natomiast nasza relacja trwa 5 lat, więc co najmniej przez 3 nie byliśmy sobie równi w żadnym z tych układów. Zawsze mogłeś mnie zwolnić. I nie zapomnę do dzisiaj, jak kiedyś opowiadam mamie o jakiejś sytuacji, typu w pierwszym, drugim roku naszej współpracy i mówię, że no ten Artur to w ogóle takie głupoty zrobił i on się tak zachował, na przykład, już nie pamiętam co to było, ale wiesz, to było takie, byłam taka bardzo przejęta, że mamie mówiłam o pracy, gdzie zazwyczaj zostawiam to, więc nie rozmawiam z nią o tym.
Biedna mama, bardzo tak, przepraszam,
ona do
mamę
mnie mówi,
Agaty.
A ty się nie boisz, że on cię zwolni? No i wtedy sobie uświadomiłam, że kurde, możesz, nie? No bo wyjść ze spółki, tak jak teraz, nawet jakbyśmy się pokłócili, to trochę trzeba się najebać. Natomiast kiedy jesteś moim szefem i ja jestem u ciebie na jakiejś umowie...
To się lepiej nie, dogadać.
No dokładnie, nie? W wychodzeniu ze spółki. Natomiast jak jestem u ciebie właśnie pracownikiem, no to nie dziwię się, że jakby jest jakiś taki w głowie, że ktoś cię może zwolnić, natomiast zobacz, ja go nigdy nie miałam. W sensie oczywiście nie chodzi o to i też może masz inne wspomnienia z tego czasu, natomiast ja też nie byłam jakaś strasznie zła i wszystko mówiłam, że jest źle, tylko po prostu starałam się wyprowadzić tę firmę dobrze, nie? Więc czasami nie miałeś po prostu racji, ale też nie mam problemu z tym, żeby zmienić swoje zdanie, kiedy ty mnie przekonasz, kiedy faktycznie tak rozmawiamy. Więc wracając do punktu, jakby trochę odeszłam, natomiast wracając do tego pytania, które zadałeś, czy to jest normalne, uważam, że tak i zależy od obu stron. Bo ja byłam w jednej stronie, czyli w tej z tobą, kiedy byłam twoją podwładną i negowałam wiele rzeczy albo się z nimi zgadzałam i teraz jestem po tej drugiej stronie, gdzie staram się prowadzić swoją komunikację do menadżerów, specjalistów w sposób otwarty, zawsze możecie ze mną porozmawiać. Takie też dostaję opinie w różnych ankietach, że zawsze można ze mną porozmawiać, nie, wiesz, więc to chyba nie do końca jest tak, że ja jeszcze bardzo dużo mogę zmienić. Na pewno mogę coś. Natomiast to i tak będzie zawsze pytanie właściciela firmy, współwłaściciela firmy o coś i zawsze osoba ta niżej, mówiąc bardzo brzydko, bo nie lubię tak tego mówić, natomiast ta osoba niżej będzie się stresowała, o co chodzi. To chyba jest po prostu normalne.
Mam 3 odpowiedzi na to. Pierwsze, że na liście moich odcinków, które chciałbym nagrać, jest odcinek dotyczący istotności i roli feedbacku do szefa i tego, jak bardzo trzeba mieć na niego odwagę. To tak od razu ci mówię, że będę chciał o tym kiedyś pogadać. A drugi wątek to jest historia, czyli właśnie nigdy nie zapomnę początki swojej ostatniej pracy na etacie, kiedy przyszedłem do inkubatora przedsiębiorczości i miałem pierwsze spotkanie z Łukaszem, który wyciągnął mnie skądinąd i on mi rozrysował swój wspaniały plan, jak chciałby, żeby to zrobić. A ja wiedziałem, chyba tego jeszcze w podcaście nie mówiłem, ale tobie chyba już tak, że to jest głupi plan. Przynajmniej tak wtedy uważałem. I wiem, że był głupi, faktycznie był głupi. No trudno, Łukasz, nie obrażaj się. I bez żadnych hamulców, pierwszy dzień nowej pracy, zgłaszam się i mówię, to jest głupi plan. I wielką dojrzałością ze strony Łukasza było, że nigdy tego nie zapomnę. On się powstrzymał od komentarza, tylko w moją stronę przesunął flipchart i flamaster i się spytał, to jak byś to zrobił. Więc ja wstałem, rozrysowałem swój plan. I drugie pytanie Łukasza było tylko, czy jak ten plan zawiedzie, to mogę cię zwolnić. Pierwszy dzień pracy, przypominam. Czy wierzysz w ten plan na tyle mocno, że jesteś gotów postawić swoją pracę na szali? I ja mówię, tak jestem. Z głupoty, czy wiesz, buty, jakkolwiek. Plan na szczęście wypalił. Natomiast to była fajna próba siły od pierwszego dnia w tym momencie. Kto pęknie. I to nawet nie traktuję, że to nie było intencją czyjąkolwiek próba siły i straszenie w piórek. Tylko on był pewien tego, że okej, to pokaż mi młody, jak uważasz, a ja byłem pewny, że uważam, że to jest dobre i będę swojego zdania bronił. I spotkały się dwie osoby na pewnym poziomie no, dojrzałości, nie słodząc nikomu w nas. Ale do czego mnie ta historia prowadzi? Że to nie jest typowe zachowanie ani ze strony szefa, ani ze strony podwładnego. I tutaj dochodzimy do tego, że taką radą dla wszystkich zarządzających jest to, że nie bierz wszystkiego za swoją winę bądź zasługę. My się często łapiemy na tym, że pewne zachowania, taka ostrożność w komunikacji ludzi, to są rzeczy, które wynieśli z innych miejsc pracy. A nie znamy w pełni na to, że... A miałem nieraz sytuację, w której przychodzili do nas pracownicy i mówili, że oni jak do nas mieli się umówić na spotkanie w sprawie czegoś i zobaczyli, że my jesteśmy wdzięczni za uwagi, to byli w szoku, bo gdzieś indziej jak ktoś przyszedł z propozycją zmiany do szefa, to dostał informację, w co mi się wpierdalasz, to nie jest twoja rola, wracaj za biurko robić rzeczy, za które ci płacę. Coś, co dla mnie jest idiotyzmem, absurdem, chamstwem i wszystkie inne negatywne sformułowania. Natomiast no, nic dziwnego, że taka osoba potem będzie miała podejście typu panie prezesie, czy pan prezes łaskawie byłby w stanie dwie minuty im poświęcić. Nie?
Tak, oczywiście, że tak. I zawsze musimy pamiętać, że to, jakiego mamy człowieka teraz w pracy, jest sumą poprzednich doświadczeń. I dużo i długo zajmuje, żeby te czasami doświadczenia z kogoś zmienić jakby do nich podejście, o może tak. Bo po pierwsze, czasami nam się uświadamia, że miejsce pracy, które opuściliśmy, nawet spoko miejsce pracy, które opuściliśmy, być może robiło coś źle i ja się czegoś źle nauczyłem przez to, w sensie w kontekście właśnie komunikacji, no a czasami opuszczamy straszne miejsce pracy, które nie powinny istnieć. I po prostu przez rok, dwa przeżywamy wszystko, bo wydaje nam się, że każde właśnie takie pytanie jest tym pytaniem, które zadawał nam ktoś te dwa lata temu i ono było zawsze intencjonalne i zawsze było złowieszcze, nie? Więc totalnie tak? No, to nie
bierzmy. Szukając na pewno takiej klamry, to powiedziałbym tak, że wszystkie te zachowania, takie ostrożnościowo, strachliwe, o których dzisiaj powiedzieliśmy, czy takie przesadne skupianie snopu światła uwagi na zachowaniu menadżera, żeby nie mówić tylko o rzeczach negatywnych, to po prostu fakt, że on z kimś gada częściej niż z innymi. Jasne. Normalne, a nie, że się czepiasz. Są normalne, natomiast powinny być normalne tylko przez jakiś czas obecności kogoś w firmie. Im dłużej ktoś jest w firmie, tym bardziej powinien już rozumieć, że to, co mu się wydaje dziwne, dziwne wcale nie jest w tej firmie. Tak się żartuje, w tej firmie ci ludzie tak się być może zachowują.
Zgadzam się.
Więc to jest ten sygnał, że jeżeli pewne rzeczy są złe, no to są i są zbyt długo tak postrzegane, to jest to faktycznie twoją winą, ale to, czy te postawy się zmienią i zaczniesz rozumieć ludzi, z którymi pracujesz, żeby te pewne ich idiosynkrazje też akceptować, jest zależne od obu stron. Mhm. Czyli ty jako menadżer, jeżeli tego słuchasz, nie jesteś na koniec dnia w pełni odpowiedzialny za to, czy człowiek przestanie się intuicyjnie bać za każdym razem, kiedy go coś pytasz, jeżeli zrobisz wszystko i za każdym razem swoją postawą i zachowaniem po pytaniu udowadniałeś, że nie miałeś właśnie złych intencji, manipulacji, niczego w sobie. Masz nad tym tylko ograniczoną kontrolę, możliwość przegadania, wyjaśnienia ileś tam razy. A ty, jeżeli jesteś pracownikiem i tego słuchasz, no to właśnie pamiętaj, że jakkolwiek być może pracowałeś w dziwnym miejscu, teraz jesteś w nowym miejscu i może być już taką pewną wyuczoną reakcją, pewne takie pyta, pewnie coś jest w tym złego, ale trzeba wtedy na to spojrzeć z dystansu. W sumie, hej, no pytał mnie już 100 razy i nigdy nie było to niczym złym. Więc dlaczego zakładam, że za 101 akurat tym razem takie będzie? Co to mi powinno powiedzieć o mnie, zamiast powiedzieć mi to o moim szefie?
Dokładnie. I to jest bardzo ładne chyba zakończenie. Ja tylko dodam, że ani pracownik, ani menadżer, ani właściciel firmy nie ma 365 dni wybitnych i wspaniałych i robionych z każdym. Każda rzecz jest robiona zawsze idealnie. To nie jest możliwe. I to też warto wziąć pod uwagę i menadżerze, ty, który słuchasz w kontekście swoich ludzi i ty, człowieku, w kontekście swoich menadżerów, czy prezesów, czy zarządów i innych miejsc, bo po prostu czasami jesteśmy ludźmi i robimy coś źle.
I nieprzypadkowo chyba na koniec wrzuciłaś ten ostatni wątek, nie? Że każdy toleruje słabszy dzień u siebie albo u kolegi z zespołu, ale nie toleruje się za bardzo słabszego dnia u menadżera i innych tego typu tak. osób. I niech to będzie klamrą kolejną lato. Jakaś myśl kończąca jeszcze, zobacz jaki wątek wrzuciłaś, najgłębszy na finał, wow.
No najgłębszy na finał, ale my o tym też często rozmawiamy, że menadżer albo prezes, mówiąc już top management, nigdy nie może wstać w złym humorze do pracy. Zawsze musisz mieć dobry humor, nawet jeśli go nie masz w środku. I nie chodzi o udawanie i manipulację swoim zachowaniem, natomiast jednak takie pewne minimum, które musisz pokazywać, nawet jeśli jesteś w najgorszym momencie. A jeśli jesteś w najgorszym momencie, to rada dla wszystkich. Czas na wolne i ogarnąć swoje problemy. Ale to...
Musi się skończyć jakimś cytatem. Uwaga, najlepsza decyzja każdego dnia to decyzja, by wstać w dobrym humorze. Voltaire.
No, ona jest bardzo fajna. Kiedyś mi to zdanie, ten cytat powiedziałeś dawno temu i od czasu, kiedy o tym myślę, za każdym razem jak wstaję, dzisiaj już o tym nie myślę, natomiast wtedy o tym myślałam wstając, powiem ci, że było to może nie game changerem życia, natomiast to jest mój wybór, czy ja wstanę w dobrym humorze, czy nie. W sensie to jest bardzo, bardzo proste. To jest mój wybór. I tyle.
O proszę, nawet się nie spodziewałem, że w ogóle poświęciłaś temu jedną myśl poza naszą konwersacją. Jakieś trzy. Ale to były ważne trzy myśli. Dziękujemy za dziś. Żegnają się z Państwem Artur Jabłoński i
Agata Banaszkiewicz. Na razie, cześć.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć, hej.